Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 18 grudnia. W tym roku mieliśmy i nadal mamy pandemię. Odbyły się wybory prezydenckie, a na jesieni doszło do wybuchu społecznej złości. Najwięcej i najgłośniej protestował strajk kobiet przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, ale protestowali też rolnicy przeciw piątce dla zwierząt, przedsiębiorcy przeciw lockdownom i regularnie młodzi akurat za klimatem. Zaprosiłem do dzisiejszej rozmowy Wawrzyńca Smoczyńskiego, dyrektora programu nauk społecznych SWPS, założyciela Fundacji Nowej Wspólnoty oraz założyciela i wieloletniego szefa Polityki Insight. Miałem nadzieję, że Wawrzyniec opowie mi, jak po tym trudnym roku ma się nasza wspólnota. Okazało się jednak, że tak łatwo nie będzie. Rozmawialiśmy ponad godzinę o polskości, transformacji ustrojowej, o polityce, a nawet przez moment o futbolu. Po nagraniu postanowiliśmy jednak podzielić tę rozmowę na dwa odcinki. W tym skupiliśmy się na definicji wspólnoty i na zaufaniu. Drugi odcinek opublikujemy już po świętach, a w nim będzie więcej o polityce i potrzebie innej debaty publicznej. Zapraszam na rozmowę. Wawrzyniec, co po tym roku zostało z naszej wspólnoty? Moja propozycja byłaby taka, żebyś zaczął od zdefiniowania, jak rozumiesz wspólnotę, tak żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy i żebyśmy się nie rozmijali definicyjnie.
Ja rozumiem wspólnotę jako zbiorowość jednostek opartą na poczuciu więzi i zaufania, czyli grupę ludzi, których łączy to, co psychologowie pewnie nazywaliby emocjonalną więzią, emocjonalną relacją. I ta więź i to zaufanie mogą być oparte na różnych motywacjach, na różnych rzeczach. Jak mówimy o wspólnocie narodowej, tak jak się nią posługuje konserwatywna część opinii publicznej czy sceny politycznej, to mówimy o więzi opartej na wspólnej tożsamości. Na poczuciu, że ty i ja jesteśmy tacy sami pod względem narodowym, etnicznym i kulturowym. Ja rozumiem wspólnotę szerzej jako więź i zaufanie pomiędzy ludźmi, którzy wiedzą, że są inni, różni od siebie, a mimo to czują pewną bliskość do siebie i wiedzą, że o pewnych sprawach dotyczących całości tej zbiorowości, takich jak choćby polityka społeczna, kwestie edukacyjne, kwestie zdrowia, czy cała paleta innych zagadnień, którymi zajmują się politycy i które są przedmiotem życia publicznego, że o tych kwestiach musimy umieć decydować wspólnie, niezależnie od głębokich różnic, które są między nami. I w tym sensie ta wspólnota, o której ja mówię, jest wspólnotą, która akceptuje różnorodność i różność między ludźmi. I raczej widzi w niej siłę niż przeszkodę do tego, żeby ze sobą współpracować i żyć w jednym kraju.
Okej, dziękuję bardzo za tą definicję, szczególnie, że ona myślę, że bardzo pasuje nam do tego tematu i do tej rozmowy, bo myślę, że fajnie było porozmawiać i o więzi, i o zaufaniu. Wydaje mi się, że szczególnie to zaufanie jest czymś, co zostało, nie wiem czy nadwyrężone, ale jest testowane w tym 20 roku i do tego przejdziemy dalej, zgaduję. Może byśmy zaczęli od tematu największego obecnie chyba, czyli od pandemii. Od tego, w jaki sposób twoim zdaniem ta pandemia wpłynęła na tą naszą wspólnotę narodową, nienarodową. To już zostawimy Państwu do oceny. Natomiast jak tak z lotu ptaka, może chwilę rozmawialiśmy przed nagraniem, że może możemy to potraktować jako taką trochę analizę SWOT, czyli jakie szanse ta pandemia ujawniła dla naszej wspólnoty, jakie zagrożenia, jakie są nasze silne strony, które się ukazały, jakie słabości.
Ona przyszła w takim bardzo przełomowym momencie dla Polski i szerzej dla mieszkańców Polski, bo u zbiegu, tak jest moje odczucie, dwóch procesów. Jednego takiego długofalowego procesu toczącego się od 30 lat, czyli od 1989 roku. W zasadzie wypalenia się i zakończenia tej potransformacyjnej czy transformacyjnej republiki, jaką jest III Rzeczpospolita. I nie mam na myśli tutaj układu państwowego czy nawet politycznego, bo on się wyczerpuje od jakiegoś czasu, ale też na poziomie świadomości i tego, czym żyją ludzie i tego, jakimi pojęciami operują, w jakim świecie wyobrażonym żyją obywatele, te klucze pojęciowe, na których była zbudowana III Rzeczpospolita, one po prostu już nie tłumaczą rzeczywistości. I to jest jeden proces, który się toczył i który jakby dobiega końca w ostatnich latach i pandemia przypada w takim momencie, w którym też to się nasiliło. Po drugie przypada na krótszy znacznie proces pogłębiania się polaryzacji. Dwie ostatnie elekcje, czyli zarówno wybory parlamentarne, jak i prezydenckie, traktuje jako dotychczas na razie taki szczytowy moment polaryzacji politycznej w Polsce. O tym można opowiadać w kategoriach i negatywnych, i pozytywnych, bo to z jednej strony są wybory, w których ujawnił się bardzo równy podział 50-50 na połowę Polaków po jednej, połowę po drugiej, a z drugiej strony fenomen pozytywny, ogromna mobilizacja, czyli gotowość zaangażowania się i opowiedzenia się po którejś ze stron w sprawach publicznych, czyli jakby wyjście z takiej inercji. Czym to wyjście z inercji jest motywowane? Czy jest motywowane taką plemiennością, chęcią zajęcia stanowiska po jednej stronie, czy rzeczywiście duchem wspólnotowym, to jakby jest osobna kwestia. No i na to wszystko się nakłada pandemia, która oczywiście przyczynowo-skutkowo nie ma nic wspólnego z 89 rokiem ani z polaryzacją, tylko jest zjawiskiem zupełnie zewnętrznym, można wręcz powiedzieć biologicznym, która nagle sprawiła, i tu wracam do wspólnotowości, no, że my jako ludzie zostaliśmy odarci z tego wszystkiego, co właśnie wyobrażone, nałożone, co konceptualne, co pojęciowe, co filozoficzne, bo pandemia nas zderzyła z głęboką obawą, czy wręcz lękiem o własne zdrowie i własne życie. I w tym sensie straszliwie, dla niektórych w sposób bardzo brutalny i tragiczny, no, pokazała nam, że to wszystko sprowadza się do tego, czy będziemy zdrowi, czy nie będziemy zdrowi. No i w tym sensie trochę odsiała rzeczy ważne od mniej ważnych. Zdemokratyzowała też trochę myślenie o sprawach wspólnych, tak? Bo opieka zdrowotna na przykład jest należna wszystkim po równi z jednej strony. Z drugiej strony wszyscy po równo chorują, niezależnie od tego, czy są wysoko postawionymi politykami, czy szeregowymi obywatelami. Więc pandemia wszystkich dotyka, epidemia wszystkich dotyka. I w tym sensie była jakimś takim, moim zdaniem, momentem otrzeźwienia, kiedy ludzie się zaczęli zastanawiać nad tym, okej, najważniejsza jest rodzina, najważniejsze jest bezpieczeństwo bliskich, ale też jak ja dbam o bezpieczeństwo mojego najbliższego otoczenia. W noszeniu masek też jest element obywatelski, tak? Dlatego, że medycyna mówi, że ja noszę maskę po to, żeby chronić innych, a nie siebie. Prawda? W tym sensie ona kwestię obywatelskości, wspólnoty, solidaryzmu, indywidualizmu bardzo wydobyła na wierzch.
Zgadzam się z tą diagnozą przy pierwszej fali, natomiast mam poczucie, że tak naprawdę z każdym dniem trwania pandemii jednak ujawniają się różnice. Te różnice są na przykład pokoleniowe. Zupełnie inaczej postrzegamy to zagrożenie w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku. Zgadzam się co do tego, że ten dostęp do służby zdrowia, do ochrony zdrowia jest prawie równy. Jest kwestia, nie wiem, dostępu do informacji. W sensie, że tutaj kwestia kapitału społecznego, jak w każdej sytuacji, ale w sytuacji szczególnie zagrożenia też jest dosyć istotna i ona jest jakimś czynnikiem różnicującym, więc pokoleniowo kapitał społeczny. A trzecia rzecz to jest też to, gdzie mieszkamy. To znaczy, no to dotyka jednak, wydaje się, dużo bardziej większych zbiorowości miast, miejsc gęściej zaludnionych, a z kolei efekty tej pandemii i po to, żeby chronić właśnie te gęściej zaludnione społeczności, ponosimy wszyscy, bo bardzo często te lockdowny, tak jak teraz narodowa kwarantanna albo nienarodowa, trochę jak są wspólnotą, to niech każdy sobie odpowie, też no, dotyka wszystkich porówno, mimo tego, że jest różny stopień zagrożenia. Czy mieszkasz w 17-piętrowym bloku na Woli, czy w jakimś gospodarstwie wiejskim, z którego i tak nie wyściubiasz nosa i nie widzisz ludzi przez 3 tygodnie ciurkiem. Więc tutaj takie 3 aspekty różnicujące się zgadzam, że w tym pierwszym takim uderzeniu na wiosnę ja też to czułem, o czym mówisz. Natomiast teraz mam poczucie, że to się trochę nam rozpędziło i zaczęła się jednak rozmowa o tym, jak ta pandemia różnie nas dotyka.
Ja miałem na myśli to, co się odbywało na poziomie indywidualnej świadomości, prawda? Że w momencie, kiedy to niewyobrażalne wydarzenie, czyli powszechność choroby, na którą ani eksperci, ani lekarze nie mają recepty, nie mają rozwiązania, nie mają leczenia, kiedy to się ujawniło, to myślę, że sprawiło, że pewne dyskusje, które uważaliśmy za fundamentalne, najważniejsze, najbardziej zasadnicze, dotyczące wartości, przekonań, poglądów, straciły na znaczeniu w obliczu no, czystej biologii. Natomiast oczywiście masz rację, mówiąc, że później to, co z pandemią żeśmy zrobili jako zagrożeniem, czyli w jaki sposób różne grupy się mogą na przykład zabezpieczać, albo testować, albo też leczyć, to rzecz jasna różnicuje, ale w tym sensie też wraca pytanie fundamentalne do polityki szeroko rozumianej, nie tylko do klasy politycznej, ale w ogóle do życia politycznego, w jaki sposób zapewnić równą, sprawiedliwą i demokratyczną opiekę medyczną w takich warunkach. Czy to jest moment, kiedy polityka powinna się sprawdzać dla wszystkich obywateli po równi? i państwo powinno dbać o to, żeby łagodzić tak naprawdę nierówności wynikające z kryteriów majątkowych, geograficznych czy innych.
Rozumiem, że raczej to, o czym mówisz, to jest jakaś taka, nie wiem czy dobra wiadomość dla naszej wspólnoty, ale taki moment, w którym znaleźliśmy się razem.
Ja myślę, że tak naprawdę w obiegu publicznym chyba, tak myślę, że funkcjonują trzy wspólnoty jako takie domyślne punkty odniesienia. Jedna najbardziej oczywista jest wspólnota narodowa, z tym dopiskiem narodowa, którą domyślnie posługuje się prawica i konserwatywna część społeczeństwa jako główny punkt odniesienia, sposób organizacji zbiorowości. Druga wspólnota, która była punktem odniesienia dla elit III Rzeczpospolitej i tych, które nawigowały, organizowały i też objaśniały transformację 1989 roku i te późniejsze lata, to jest wspólnota transformacyjna. To jest taka wyobrażona wspólnota ludzi, którzy wspólnie uczestniczą w przemianach polityczno-gospodarczych i wspólnie z nich korzystają. Nie wchodząc w dyskusję o tym, kto skorzystał, a kto stracił, albo kto skorzystał dużo bardziej niż inni. I to jest wspólnota transformacyjna i ta wspólnota transformacyjna była dominująca przez 30 lat. Była takim domyślnym punktem odniesienia dla wszystkich i ona się wyczerpała jako pewna formuła bycia zbiorowego. Została zastąpiona przez wspólnotę narodową jako dominujący punkt odniesienia. No i jest trzecia wspólnota, o której tutaj rozmawiamy, czy ja staram się mówić, czyli wspólnota, która trochę, po pierwsze, wykracza pojęciowo poza narodowość i naród, czyli tą wąsko rozumianą wspólnotę etniczną, do której odwołuje się konserwatywna część społeczeństwa i prawicowe elity, ale wykracza też poza ograniczenia czasowe, czy jakby historyczne, które narzucała transformacja, bo transformacja siłą rzeczy jest procesem, który trwa i się kiedyś kończy. Więc to, czym my się też zajmujemy w Fundacji Nowej Wspólnoty, to jest myślenie o tym, jaka mogłaby być formuła tej wspólnoty potransformacyjnej, która by nas nie zawężała też do wspólnoty narodowej, rozumianej wykluczająco i etnicznie. I to rzecz jasna musi jakoś wyrastać z doświadczenia i z tego, co realnie między ludźmi się dzieje i co ludzie odbierają jako obszar wspólny.
No czuję się w obowiązku, żeby wystąpić w obronie tej drugiej wspólnoty, którą ty nazywasz wspólnotą transformacyjną. Ja bym zaproponował chyba inne nazewnictwo. Ja bym się zastanowił, czy to nie jest wspólnota celów i ten cel, który został wyznaczony. Niezależnie od tego, jak do niego dążyliśmy i jak to się nam udało, ale tym celem było dążenie ku Zachodowi. W tym 89 roku. To było trochę wyrwanie nas z kręgu wpływów Wschodu i próba przesunięcia naszych mentalnych granic ku Zachodowi. Ze wszystkimi tego plusami i minusami. I jakby uderzyło mnie to, bo dzisiaj słuchałem rozmowy w radio, w której mówił o tym Jacek Rzekowski. Mówił ileś rzeczy, z którym się nie zgadzałem, ale gdzieś mi to utkwiło właśnie w pamięci, że on o tym mówił, że teraz zadaniem, nie wiem, salonu, elit, ludzi zgadzających się jakiejś wspólnoty, jest utrzymanie nas w tym kręgu zachodnim i że on postrzega różne procesy, które teraz zachodzą, które postrzega jako niebezpieczne, jako coś, co może cofnąć ten nasz kierunek rozwoju cywilizacyjnego ku Zachodowi i wepchnąć nas z powrotem w ramiona Wschodu. Nie wiem, co o tym myślisz, ale wydaje mi się, że tak zdefiniowana ta wspólnota transformacyjna tych ostatnich 30 lat, jeżeli nie patrzymy to z perspektywy przejścia z komunizmu na kapitalizm, ale jednak z perspektywy właśnie celu, który został obrany i tak naprawdę nas połączył, bo bardzo, bardzo mało osób w latach 90., niezależnie od tego, ile zyskało albo ile straciło, uważało, że ten kierunek obrany jest błędny. To jest pytanie, jak ta wspólnota była zdefiniowana i w związku z tym, co z niej zostało. Bo jeżeli to jest wspólnota celów, jeżeli tym celem był Zachód, to moim zdaniem, to my jeszcze nie dojechaliśmy.
To jest ciekawe, co powiedziałeś o tym przywoływaniu celu, bo ja bym powiedział, że to jest akurat w tym wypadku odwołujemy się do Jacka Rzekowskiego, ale bardzo neoliberalne rozumienie wspólnoty. Paradoksalnie. To znaczy takie wyniesione silnie z myślenia gospodarczego, ekonomicznego, gdzie wszystko musi być po coś i wszystko musi być w jakimś celu, wszystko jest projektem i w związku z tym miarą sukcesu czy miarą powodzenia jakiegoś przedsięwzięcia jest osiąganie kolejnych celów, które sobie wyznaczamy. To myślenie projektowe, wyniesione z zarządzania biznesowego. I moim zdaniem ono się mści i zemściło się też na nas boleśnie w ciągu ostatnich 30 lat. Znaczy z chwilą, kiedy Polska weszła do instytucji europejskich, weszła do NATO i osiągnęła pewien poziom rozwoju, nagle z braku nowych celów okazało się, że ta wspólnota celu przestaje mieć sens i przestaje mieć rację bytu. A druga obserwacja jest taka, że fajnie by było, gdybyśmy w naszym rozwoju i samoświadomości zbiorowej doszli do takiego etapu, gdzie punktem odniesienia tego, co robimy i co sobie wyznaczamy jako zamierzenia wspólne, nie jest świat zewnętrzny, tylko my sami. Bo w takim myśleniu o tym, że musimy nieustannie doganiać Zachód i replikować pewne wzorce skądinąd dobre, bo oparte na wartościach, które mi też są bliskie, pochodzące z Zachodu, jest też pewna zależność ścieżki, to znaczy takie myślenie o tym, że te wzorce muszą przyjść skądinąd. I to automatycznie delegitymizuje, na przykład w oczach konserwatywnych obywateli, całą ideę tej wspólnoty. Więc ja myślę o tym, czy zastanawiam się nad tym i też szukam wraz z zespołem naszej fundacji tego w praktyce, w praktycznej rozmowie, daleko poza Warszawą, takich wskazówek i tropów, które by nas prowadziły do jakiejś samoświadomości zbiorowej, polskiej, nie chcę powiedzieć Polaków, bo nie zawężamy tej wspólnoty do etnicznych Polaków, gdzie punktem odniesienia nie byłyby koniecznie cele, nadganianie, modernizacja, europeizacja, uzachodnienie. To jest trochę pytanie o to, co to jest polskość, jeżeli wychodzimy poza ramy definicyjne, czysto kulturowe, czysto etniczne.
Nie jestem pewien, czy cele muszą być projektami. W sensie ja mogę sobie postawić za cel bycie dobrym człowiekiem i wtedy nie wiem, czy to ja byłbym tym projektem, czy ogólnie moje życie byłoby projektem. To wydaje mi się, że to jest kwestia definicyjna. To znaczy to zależy, jak my zdefiniujemy sobie cele. I ten cel może być czymś zupełnie ulotnym i zupełnie nieprojektowym i dużo bardziej abstrakcyjnym. To chyba jest kwestia tego, jak my postrzegamy cele i czy rzeczywiście sami ciążymy ku tej definicji neoliberalnej.
Przepraszam, że ci tutaj uprowadzam podcast, ale chcę pociągnąć tę rozmowę, ona jest po prostu ciekawa. Ja nie mówię, że cele są złe. Uważam, że cele są wspaniałym motywatorem do tego, żeby robić różne rzeczy wspólnie, żeby mobilizować energię i żeby wiedzieć, po co coś robimy. Natomiast mam takie poczucie i widzę to na różnych poziomach życia publicznego w Polsce, w sensie pozaprywatnego, w organizacjach, firmach, większych zespołach, na poziomie partii politycznych, i też na poziomie całego kraju, że my jesteśmy jakby przyuczeni od 1989 roku do tego, żeby nieustannie uczestniczyć w bardzo szybkich projektach i procesach transformacyjnych. Czy my jesteśmy tak okablowani przez rok 1989, nawet ci, których wtedy jeszcze nie było na świecie, ponieważ dziedziczymy pewne wzorce zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami. I moje doświadczenie też jest takie z prowadzenia zespołów, które sam tworzyłem, że na początku, na pewnym rozbiegowym etapie cele są niesłychanie ważne i bardzo motywujące. Natomiast jeżeli chce się utrzymać pewną wspólnotę i grupę ludzi razem w jakimś wspólnym przedsięwzięciu, to musisz bardzo szybko przejść od myślenia w kategoriach celów do myślenia w kategoriach wartości. Czyli tego, co jest ważne dla tej grupy ludzi i co tych ludzi łączy na poziomie wspólnoty wartości. Wartości można rozumieć bardzo szeroko, tak? I cele się mogą zmieniać z biegiem lat. I nie zaprzeczam temu, że cele są potrzebne pewnie na kolejny etap, na kolejne 30-lecie polskiej wspólnoty. Natomiast nasz główny problem dzisiaj zbiorowy polega na tym, że mamy tak wyostrzony dyskurs wokół pewnej wybranej grupy wartości dotyczących wybranych obszarów życia, gdzie różnice zostały tak bardzo wyostrzone, że nie jesteśmy w stanie się spotkać na poziomie wartości w ramach zbiorowości Polaków, czy obywateli Polski tak naprawdę, obywateli Polski. I jeżeli część elit proponuje, żebyśmy wrócili do celów, no to mam wrażenie, że wracamy do tej samej rzeki, która nas dokładnie zaprowadziła na tą mieliznę, na której utknęliśmy kilka lat temu.
Zostawię cele, ale to jeszcze muszę sekundkę podyskutować z wzorcami. Ja nie uważam, żeby wzorce były czymś złym. To znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, co z tymi wzorcami potem robimy i to na ile mamy poczucie własnej wartości, która pozwala czerpać to, co dobre z tych wzorców, albo odrzucać i przetwarzać, internalizować i ogólnie jakby pracować z tymi wzorcami, a nie bezrozumnie za nimi podążać. I może jest tak, nie wiem, że na początku tego procesu transformacyjnego, to jest niesamowite, że my cały czas o transformacji rozmawiamy, ale na początku tego procesu transformacyjnego wpadliśmy w jakieś takie właśnie bezrozumne podążanie za celami i tu nie czyniłbym z tego, szczerze mówiąc, jakichś wielkich pretensji.
Ale to ciekawe, że ja nie atakuję III Rzeczpospolitej, ale ty się czujesz w obowiązku ją bronić, tak?
Mnie trochę zależy na tych słowach, bo moim zdaniem cel niekoniecznie jest z instrumentarium projektowego, a wzorzec niekoniecznie jest czymś złym. A co ja myślę o III Rzeczpospolitej i o procesie transformacyjnym, to niech pozostanie moją słodką tajemnicą. Słuchaj, ważne, czy możesz oddać mi podcast i czy możemy wrócić do 20 roku?
Tak, milknę.
To jeszcze raz wróćmy do tego tematu pandemicznego, bo rozumiem mniej więcej, co powiedziałeś, jakby co dobrego trochę ta pandemia nam dała. Pytanie, czy ujawniła jakieś słabości, problemy?
Na pewno pokazała, że opozycyjna część sceny politycznej nie potrafi zaproponować alternatywnej opowieści, ani nie potrafi objaśnić tego świata, w którym się znaleźliśmy. Można powiedzieć, że pandemia była niezwykłą szansą dla opozycji w sytuacji całkowitego odsunięcia od narzędzi władzy i w sytuacji kryzysu, który bardzo tą władzę przeciążył, do tego, żeby zaproponować zupełnie inny sposób mierzenia się z tym wyzwaniem i przejąć narrację polityczną. A to, co usłyszeliśmy, to było milczenie po stronie opozycyjnej. Znów, ja nie czynię opozycji z tego zarzutu, bo dla mnie to nie jest zaskakujące. Myślę, że wybory wcześniejsze też dowodziły tego, że nie było komu zaufać większości wyborców, tak? Że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy opozycja jest w stanie przejąć inicjatywę w przestrzeni politycznej. Myślę, że pandemia ujawniła z jednej strony bardzo dużą ilość odruchów solidarnościowych i dużą potrzebę wspólnoty na poziomie lokalnym. I nie mam na myśli lokalnym przez wiejskim, tylko mam na myśli społeczności lokalnych w miastach, w dzielnicach, w najbliższym sąsiedztwie. I pokazały, że wspólnotowość jako odruch, czyli jako dyspozycja do tego, żeby dbać o sprawy wspólne i wspólne bezpieczeństwo i wspólne zdrowie, że ten odruch jest bardzo silny i bardzo zdrowy w Polsce. No to jest. Jakby mamy ten zasób, ten kapitał społeczny. Natomiast, że w momencie, kiedy mamy z tą wspólnotowością wyjść poza granice najbliższego sąsiedztwa i mamy ją jakoś przełożyć na politykę państwa albo na inną formułę dialogu na temat spraw publicznych, ogólnokrajowych, to tam nie jesteśmy w stanie tego kroku wykonać. Myślę, że z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że klasa polityczna nie jest zdolna do tego, żeby wyjść z polityki plemiennej i z bardzo wąskiego rozumienia dialogu politycznego i spraw publicznych z jednej strony, a z drugiej strony nie mamy na poziomie większych grup społecznych zaufania do siebie nawzajem, dlatego że się nie znamy. Dlatego, że częścią tego dziedzictwa transformacyjnego jest to, że rozwijaliśmy się w odrębnych światach, osobnych światach, nie tylko geograficznych, ale też ekonomicznych, świadomościowych, kulturowych. I tutaj pandemia nie pomaga, dlatego że pandemia nas jeszcze bardziej zatrzasnęła w tych światach własnych.
Mówiłeś o zaufaniu do opozycji. Mi się wydaje, że w ogóle, że ta pandemia zrobiła coś. To jest już w tym momencie dosyć oczywiste i też pewnie dało się to odczuć chwilę wcześniej, ale myślę, że warto to nazwać. Ona po prostu wyostrzyła wszystko. I te odruchy solidarnościowe, które w pewnym momencie były dużo mocniejsze, i różne problemy i deficyty naszego życia społeczno-publicznego. I też myślę, że ona bardzo wyostrzyła i pokazała, jaki my mamy problem z poziomem zaufania. I to jest dla mnie super ciekawe, bo ja wychowywałem się zawodowo, że się tak wyrażę, cały czas słuchając o tym, jaki to my mamy niski poziom zaufania społecznego, jaki jest problem z kapitałem społecznym, i sobie myślałem, Jezus Maria, ile można o tym mówić? No już jakby rozumiem, panie Michale Boni, niech już pan przestanie mówić o tym zaufaniu społecznym, bo co z tego wynika? I szczerze mówiąc, ukłuło mnie w tym 20 roku, że to jest dokładnie to, o czym było mówione przez te wiele, wiele lat, czego ja nie słuchałem i już naprawdę nie byłem w stanie tego słuchać, a teraz dopiero to zrozumiałem. I widzimy to na każdym etapie, mam wrażenie, i przy szczepieniach, i przy jakichkolwiek decyzjach podejmowanych przez rząd, i na etapie komunikacyjnym. Sam fakt, że my nie umiemy się ze sobą komunikować, powiem krótko, na wiosnę pewnie wszyscy czytaliśmy o metodzie dosyć oczywistej na radzenie sobie z pandemią, czyli młotek i taniec. Znaczy, że inteligentne społeczeństwa są w stanie, kiedy trzeba uderzyć młotkiem, a kiedy trzeba zacząć tańczyć. To znaczy poluzowywać i zamykać. I patrzeć na to, jak to działa. I to był jakiś tam głośny tekst, który potem się cały czas powtarzał i przewijał. I to jest to, co zrobił Izrael we wrześniu. Rozmawialiśmy o tym przed drugą falą. Bla, bla, bla. Dla mnie to jest naturalne, że my w pewnym momencie luzujemy obostrzenia, a potem widzimy, że rosną zakażenia i wtedy znowu robimy lockdown i patrzymy, co się wydarzy i patrzymy, czy jesteśmy w stanie spod tego wyjść, bo nie idziemy jedną trajektorią, tylko właśnie niuansujemy i dywersyfikujemy działania. Tylko, żeby to się udało, to my musimy sobie zaufać, siebie zrozumieć i dobrze to sobie wytłumaczyć i opowiedzieć sobie, słuchajcie, teraz robimy tak, a potem zrobimy siak. Tego kompletnie nie ma i to powoduje, że jakiekolwiek działanie, które nie jest właśnie biciem młotkiem w gwóźdź, powoduje olbrzymie poczucie dysonansu, chaosu i zarzut, że ktoś na pewno nas próbuje oszukać, że oni nas próbują oszukać. Czy nie masz poczucia, że właśnie ta pandemia niesamowicie pokazała, jaki my mamy deficyt tego zaufania? I to może jest pytanie, co zrobić, żeby to zaufanie odbudować? Bo to mi się wydaje w sumie tak naprawdę kluczowe.
Też jestem wychowankiem dyskursu o braku zaufania. Sam mam książkę Piotra Sztompki o zaufaniu na półce i często jej grzbiet mi wpada w oko. I jest do pewnego stopnia, właśnie tak jak mówisz, no do pewnego stopnia nie. To znaczy pandemia ujawniła brak zaufania na poziomie rozwiązań, że nie jesteśmy w stanie się pogodzić, zgodzić na rozwiązania racjonalne, które można byłoby wprowadzić. Po części dlatego, że nie ma zaufania politycznego do rządu. Ale z drugiej strony poziom zaufania w obrębie tych lokalnych, małych społeczności i niesienia sobie pomocy, bo bez tego tej pomocy by nie było, jest wysoki. Więc ja powtarzam, że dla mnie ten problem z zaufaniem jest w momencie, kiedy próbujemy przejść na poziom wyższych zbiorowości, bardziej złożonych problemów i działania w skali. W jednej sprawie się nie zgodzę i to jest coś optymistycznego tak naprawdę, co płynie też z naszej pracy fundacyjnej, bo ja mam taką bardzo wstępną hipotezę i obserwację, że w Polsce jest bardzo duży problem z nieufnością, ale nie z zaufaniem. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że ludzie są do siebie nastawieni nieufnie, dlatego że boją się tego, co może przyjść z drugiej strony i mają bardzo dużo wyobrażeń o sobie nawzajem, często negatywnych. Osoby z Warszawy mają wyobrażenia na temat osób spoza Warszawy, osoby spoza Warszawy na temat osób z Warszawy, osoby z wielkich miast na temat tych z małych miast. Prawicowo myślący, na temat lewicowo myślących, konserwatyści, na temat postępowców, we wszystkie kierunki, we wszystkie strony. Natomiast w momencie, kiedy się stworzy warunki do tego, stworzy się sytuację, w której jest elementarne poczucie bezpieczeństwa, które pozwala na otwartość, to okazuje się bardzo szybko, że wyjściowe zaufanie międzyludzkie jest. I jego zasób, i jego kapitał jest całkiem spory. My to robimy w praktyce, odwołuję się do czegoś, co jest efektem pracy Fundacji Nowej Wspólnoty. Organizujemy, na początku zaczęliśmy to w wersji jakby fizycznej, analogowej, a teraz w wersji online'owej, tak zwane dialogi wspólnotowe. Czyli dobieramy, czy wynajdujemy miejscowości, o których wiemy na podstawie badań socjologicznych, ekonomicznych, że występują tam głębokie nierówności ekonomiczne, a zarazem głęboka polaryzacja polityczna. I w tych miejscowościach, w których występują te dwa zjawiska, czyli nierówności ekonomiczne i duży rozrzut światopoglądowy, organizujemy spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli tych różnych obozów, czyli i osoby prawicowo myślące, lewicowo, ale też lepiej sytuowane i gorzej. I tworzymy warunki, w których te osoby się mogą spotkać i same zdecydować o tym, na jaki temat ze sfery publicznej chcieliby porozmawiać. My tego tematu jakby nie predefiniujemy, tworzymy warunki takiej rozmowy i zapewniamy facylitację, która pozwala w taką rozmowę, kilkugodzinną rozmowę wejść. I na tych spotkaniach dzieją się rzeczy poruszające i bardzo sprzeczne z tym naszym wyobrażeniem o tym, jak Polacy ze sobą rozmawiają. Ponieważ przychodzą rzeczywiście osoby, które mają różne poglądy. Wśród uczestników jest duża potrzeba tej rozmowy. To znaczy oni nie tylko chcą w tych spotkaniach uczestniczyć, ale też do pewnego stopnia je celebrują jako pewną okazję do rozmowy publicznej, której w Polsce jest mało. Wybierają tematy bardzo kontrowersyjne, od wyjścia Polski z Unii Europejskiej, poprzez stosunek do osób LGBT, aż po kwestię aborcji. I wchodzą w tą rozmowę i mimo, że nie wychodzą pogodzeni, nie wychodzą ze wspólnym poglądem, to wychodzą z poczuciem szacunku dla drugiej strony i jakiegoś wyjściowego zrozumienia, że inni ludzie mogą myśleć inaczej, że to nie jest koniec świata. Ja tu nie opowiadam w tej chwili po to, żeby jakoś eksponować fundację, tylko dlatego, że dla mnie osobiście w świetle tych ostatnich lat głębokiego populizmu i takiego bardzo brutalnego, destrukcyjnego konfliktu w sferze politycznej, to jest doświadczenie szalenie optymistyczne i przeczące w ogóle temu, co myślimy o naszej zbiorowości. Więc wracając do kwestii zaufania, powiedziałbym poziom nieufności bardzo wysoki, dlatego że doświadczenia z innym, z obcym, z inaczej myślącym są w Polsce negatywne z ostatnich 30 lat. Natomiast w momencie, kiedy stwarza się warunki do rozmowy o sprawach publicznych w poszanowaniu różnicy poglądów, to się okazuje, że ludzie są w stanie ze sobą rozmawiać. Jest oczywiście pytanie, w jaki sposób taki rodzaj rozmowy publicznej dałoby się wyskalować na większą grupę i jakoś przenieść do tej instytucjonalnej sfery politycznej.
I tu naszą rozmowę przerywam. Wrócimy do niej po świętach. Zapraszam na kolejny odcinek i inne nasze podcasty. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.